Że krócej, ale sprawa swoją nasza. Jest ono, myślę, bardzo krótkie to proroctwo, ale można z niego dużo nauk takich przedpamiątkowych wyciągnąć odnośnie naszego życia, w stosunku do innych ludzi, do innych braci, a tym bardziej ono jest godne uwagi, bo Pan Jezus na te proroctwo się powołał. Powołał się w kontekście tym, gdy naród izraelski, faryzeusze, oczekiwali od Niego cudu, znaku. Chociaż tak dużo mieli tych znaków. Wskrzeszenie Łazarza, oślepienie, uzdrowienie ślepego od urodzenia, chromego od urodzenia i wiele, wiele innych. Nakarmienie raz 5000, drugi raz nakarmienie. To wszystko było im mało i żądali jakiegoś znaku. I choćby ten znak był im dany, to na pewno by Pan Jezus też nie uwierzycie. Dlatego mówi, będzie wam dany znak Jonasza proroka. Tak jak Jonasz prorok był 3 dni we wnętrznościach ryby, 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrznościach ziemi. W zasadzie całe to proroctwo Jonasza to jego, jak czytamy proroctwo Izajasza, Ezechiela, to tam całe strony napomina i nauk i tak dalej. A tu cała historia Jonasza i całe to proroctwo to jest bardzo charakterystyczne, bo zdecydowanie zamyka się tylko do jednego przesłania. A to przesłanie brzmiało, że za 40 dni Niniwa zostanie co? Zniszczona. Paradoksalną rzeczą jest to, że to proroctwo, które Pan Bóg kazał mu wypowiedzieć, żeby szedł do Niniwy i doświadczał to miasto, żeby pokutowało, to proroctwo się co? Nie spełniło. Było to wielkim zawodem dla Jonasza, nawet się kłócił z Panem Bogiem. Ale jako Żyd, jako prorok Boży, nie mógł się z Panem Bogiem pogodzić i możemy powiedzieć, że chociaż był tak blisko Pana Boga, to jednak Pana Boga co? Nie rozumiał. Dlaczego Jonasz jest dla nas bliski? Ja bym powiedział, że lubię takie postacie z Pisma Świętego, jak Dawid i wielu innych, czy Jonasz, bo oni przypominają nas, zwykłych ludzi, upartych, grzesznych, nieraz niesprawiedliwych, którzy mają nadzieję i którzy, zdaje się, że blisko Pana Boga jesteśmy, a jednak jakże często temu Panu Bogu się buntujemy, staramy się od Niego uciec. Chociaż rozum i serce nam mówi, że Pan Bóg to i to od nas chce, to jednak tak jak Jonasz często nie słuchamy tego, co Pan Bóg od nas chce, ale chodzimy swoimi drogami. Czasami, kiedy się temu Jonaszowi przypatruje, to trudno trochę mu nie przyznać racji. Przecież ta niezwykła misja proroka, którego Pan Bóg posyła do Niniwy, to posyła go do stolicy wrogiej Izraelitom Asyrii. Jest to misja dlatego niezwykła, że przecież Asyryjczycy zdobyli, doszczętnie złupili to królestwo północne, królestwo Izraela. Jego ludność uprowadzili do niewoli, przesiedlili ich, a w miejsce ich przyprowadzili okoliczne pogańskie narody, które tą Samarię zamieszkały. Z kolei sama Niniwa, kiedy czytamy proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Ozeasza, to uważana była przez proroków za miasto zła i wszelkiego grzechu. Jakbyśmy chcieli trochę tak parę słów powiem historycznie, to tak nie do końca wiadomo, kto to napisał, tą księgę. Bo bibliści mówią, że była pisana między 4 a 6 wiekiem przed Chrystusem. Tymczasem Jonasz jest wymieniony jako prorok Boży jeszcze przez drugiej księdze królewskiej, czyli to jest około 8 rok przed Chrystusem. Dlatego niektórzy uważają, że kiedy Żydzi powrócili z ziemi, z niewoli babilońskiej, to zaczęli odbudowywać swoje państwo, to tam spotykamy kilka takich aspektów, kiedy wszystko chcieli zrobić sami, kiedy unieważnili mieszane małżeństwa, kiedy Samaryjczycy przyszli do nich, aby też budować świątynię, to powiedzieli, wy z nami nic wspólnego nie macie. I zawsze aż do Pana Jezusa w głowach Żydów to panowało takie przekonanie, że tylko oni są narodem wybranym, że jak gdyby tylko dla nich zagwarantowana jest sprawa do wielbienia Pana Boga, do służenia Jemu. Ale kiedy na historię tego narodu popatrzymy, to w końcu został tak samo zniszczony, jak miała być zostać zniszczona Jerozolima. Że wszystkie cuda, znaki, które się domagali, które mieli, które widzieli, to im to nie pomogło, bo przyszli później Rzymianie i spustoszyli to całe miasto. Te proroctwo Jonasza jest podzielone na około dwie części. Pierwsza część zaczyna się słowami: wstań, idź i ogłoś. A potem, kiedy Jonasz się buntuje, ucieka od Pana Boga i kiedy Pan Bóg go ratuje, to widzimy tam już niejako Jonasza, można powiedzieć, zmartwychwstałego, który zrozumiał swój błąd, zrozumiał, że z Panem Bogiem, przed Panem Bogiem uciec nie można, ale trzeba go, mimo że się nieraz serce i głowa z tym nie zgadza, to jednak bezwzględnie Panu Bogu zaufać i czynić to, co On od nas pragnie. I kiedy ryba go wyrzuca na brzeg, to on wtedy znowu słyszy to same przesłanie Pana Boga: wstań, idź i ogłoś. I tym razem wstaje i idzie do Niniwy. Głosi opamiętanie, tak jak mu Pan Bóg polecił. Ten prosty schemat, myślę, pokazuje wielkie przesłanie proroctwa Jonasza, że nie ma takiego Boga jako nasz Bóg, który jest co? Który jest miłosierny, który jest nierychły, tak, do gniewu. Jonasz to mówi, że wiedział. I teraz prześledźmy może to całe jego historię i kilka takich płynących z tego nauk. Kiedy Pan przemówił do Jonasza, syna Amitaja, wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Ale Jonasz postanowił uciec do Tarszis, daleko od Pana. Zszedł do Jafy, znalazł statek płynący do Tarszis, opłacił podróż i wszedł na pokład. Chciał uciec do Tarszis, daleko od Pana. To nasze gdańskie tłumaczenie mówi, że to do Tarsu. Ale tu chodzi o miasto Tarszis, które wśród mniemania Żydów leżało na samym końcu świata. Najprawdopodobniej ono leżało gdzieś w dalekiej Hiszpanii. I do tam chciał Jonasz uciec. W proroctwie jednym Izajasz mówi, że tam nikt chwały Bożej nie ogląda. To w przekonaniu Żydów było miejsce, gdzie jak gdyby rzeczywiście można było od Pana Boga uciec. Ale z tego faktu, który tutaj widzimy, dzieje się z Jonaszem, to w jego sercu powstaje bunt. Powstaje bunt z prostego powodu, bo możemy powiedzieć, że to jest taki duch trochę patriotyzmu. Przecież on doskonale wiedział, że Asyryjczycy byli wszystkiemu winni. Że to oni w 720 roku przed Chrystusem zniszczyli Jerozolimę, miasto. Że króla uwięzili, jak już mówiłem, przesiedlili Izraelczyków, a na ich miejsce przyprowadzili kogo innego. A tu Pan Bóg każe mu iść. Jakże trudną misję, która czasami niektórzy bibliści mówią, przypomina to, co Pan Bóg powiedział do Mojżesza: idź do Faraona i każ, aby on wypuścił lud twój. I na chłopski rozum, tak można powiedzieć, to i Mojżesz zdawał sobie sprawę, że jego misja jest jaka? Nierealna. To samo podejrzewał Jonasz, że jego misja jest nierealna. Że nie można pomagać komuś, kto niszczył Izraela. Wyciągać rękę do ludu grzesznego i upadłego, tym bardziej, który zadał tyle cierpień, tyle nieprawości dla jego ukochanego narodu. Dlatego postanawia od Pana Boga uciec. Ale w głowie mu cały czas kiełkuje taka myśl, o której potem mówi w 4 rozdziale, że tak naprawdę to ja podejrzewałem Cię, Panie Boże, że Ty mnie tam posyłałeś, ale Ty chciałeś co? Ty chciałeś ich uratować. Jako Żyd znał doskonale historię Starego Testamentu i zdawał sobie sprawę, że podobna sytuacja miała miejsce już za życia Abrahama, kiedy Pan Bóg posłał posłów swoich aniołów do Abrahama i obwieścił mu, że Sodoma i Gomora będzie co? Zniszczona. A jednak Abraham też będący człowiekiem pełnym miłosierdzia i chcący ratować chociażby jednego sprawiedliwego, no niejako kłóci się, dyskutuje z Panem Bogiem i wymusza niejako obietnicę, że jeżeli tam będzie tylu a tylu sprawiedliwych, to to miasto nie ulegnie zagładzie. I gdyby tak się stało, to stałoby się faktem, że Sodoma i Gomora pokutowałaby być może w worach i popiele. To kiedyś powiedział Pan Jezus, że kiedy przyjdzie czas Królestwa Bożego, że gdyby te wszystkie rzeczy się działy, to mężowie sodomscy do zastydu Izraelitów, którzy tyle widzieli cudów, tyle dobroci Bożej, a jednak też ostatecznie zostali odrzuceni. Ta sprawa zstępowania to ma taką charakterystyczną rzecz. Przecież Jonasz wiedział, że co? Można uciec przed Panem Bogiem? Nie. On doskonale znał psalmy i tak jak na przykład otworzymy sobie psalm 139, to psalmista, który też przechodził różnego rodzaju problemy, to tak pisze. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? A dokąd przed obliczem Twoim uciekę? Jeśli bym wstąpił do nieba, jesteś tam. A jeśli bym sobie posłał w grobie, i tamś przytomny. Wziąłbym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza, i tam by mnie ręka Twoja prowadziła, a dosięgłaby mnie prawica Twoja. Albo rzekłbym, żdy ciemności zakryją mnie, ale Ci noc jest światłem około mnie. Gdyż i ciemności nic nie zakryją przed Tobą, owszem, Tobie noc jest jako dzień w świecie, ciemności są jako światłość. Wspaniały hymn na cześć Pana, Boga Wszechmogącego, który jest wszędzie, który jest w skrytości, i w wiedzy, i w niewiedzy. Wszędzie tam i przed Panem Bogiem człowiek nigdy nie jest w stanie uciec. Ucieczka przed Panem Bogiem w naszym życiu się zdarza. Ja nieraz myślimy, może to każdy dla siebie, ja dla siebie mogę powiedzieć, że często wiem, że Pan Bóg ode mnie żąda czegoś innego, czy chce tego i tego, a jednak często, tak jak ten Jonasz, postępujemy według uporu swego serca, swego rozumu. I wtedy odstępujemy od Pana. Od Pana nie uciekniemy, bo nasze sumienie, nasz rozum prędzej czy później zmusi nas do tego, tak jak Jonasza, aby zrozumieć swój błąd i przyznać się do tego, że od Boga nie uciekniemy. Tylko jest taki sens tego. Skąd szedł Jonasz? On przebywał najprawdopodobniej w Jerozolimie, w swoim świętym mieście. Bo kiedy modli się z żałością we wnętrzach ryby, to mówi, czyż ujrzę kiedyś jeszcze Twoją, moją świątynię? I kiedy on teraz od Pana Boga ucieka, to wstępuje z tego Jerozolimy, wstępuje do Jafy, a kiedy wstępuje, to jak gdyby cały czas idzie w dół. Z Jafy wstępuje na statek. Jafa to jest na poziomie Morza Śródziemnego, to jest przedmieścia Tel Awiwu dzisiejszego. Potem na statek, ze statku wstępuje pod pokład, a tam pod tym pokładem zapada w głęboki sen. To pokazuje, że człowiek, który ucieka od Pana Boga, to de facto wstępuje do krainy umarłych, do krainy śmierci. Nie można od Pana Boga ucieknąć. Nie można oddalić się od tego, co On żąda. I Pan Bóg może nas potraktować bardzo srogo, tak jak potraktował Jonasza, ale może też i Jonasza potraktować i nas często, i bardzo często traktuje, że zwraca nam uwagę. Kiedy Jonasz się wręcz kłóci z Panem, to zadaje tylko proste pytanie. Jonaszu, czy to wypada, abyś ty się co? Abyś ty się gniewał. Musimy sobie na takie rzeczy odpowiadać. Kiedy popatrzę na czas takiej Wielkanocy, to on zawsze w życiu ludzi jest bardzo trudny, tak jak brat Russell Manie, bracia piszą. I teraz tu Łukasz bardzo ciekawą myśl podał, chyba w środowym nabożeństwie, kiedyśmy badali, że tam ciemność była na zewnątrz i Judasz wyszedł, poszedł w to ciemność. Ale de facto jak patrzymy na co to się dzieje z umysłem Jonasza, Judasza, to on podobnie jak Jonasz. On stara się uciec od Pana Boga, od Chrystusa. On zaczyna swoje życie i ustawienie to Chrystusa to traktować według swojego rozumu. On widzi, zaczyna kombinować, że on się na Mesjaszu co? Zawiódł. że to wszystko, w jakim kierunku Mesjasz zmierza, to idzie w dobrym czy złym kierunku. I krok po kroku oddala się od Pana Boga. A więc zawsze, kiedy nie przyznajemy Panu Bogu racji, a w życiu to często robimy, wtedy zaczynamy przegrywać i tak jak ten Jonas wstępować w dół daleko od Pana. Podobnie postąpił i Piotr. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Pan Jezus mówi, że się modliłem za wami, bo to szatan wyprosił, aby was przesiewał jak plewy, to Piotr w pełen euforii mówi, że najpierw, Panie Boże, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie, że Ty zostaniesz zabity. A potem mówi, że jest rzeczą niemożliwą, abyś co? Abym ja się Ciebie zaparł. Choćby się Ciebie wszyscy zaparli, to ja nie, ja z Tobą pójdę do końca. I znów taka ucieczka od nieprzyznania racji Panu Bogu, co prowadzi do wstępowania Piotra, do zaparcia, a w końcu też ucieka niejako, można powiedzieć, od całego zboru, od społeczności swoich, no już chrześcijańskiej można powiedzieć, że kiedy po śmierci Pana Jezusa zostali bezradni, jak rozproszone owce, to mówi, idę co, pójdę? Tak, ryby łapać, prawda? Zapomniał i nie wypełnił tego, co Pan Jezus, de facto Pan Bóg mu kazał, że macie zostać tu w Jerozolimie i czekać na to, co ja wam dlatego będę mówił. Jaka to nauka z tego jest? Ja myślę, jak już wspomniałem, że to ludzki sposób myślenia, spojrzenie na świat, na otaczające nas społeczność, na zbór, na rodzinę, nieraz wzrokiem zwykłego człowieka powoduje to, że Jonasz uciekał od Pana Boga. Ale zawsze wtedy Pan Bóg co robi? Pan Bóg posyła wielką rybę, nie, najpierw znieca burzę. Czy ta burza była przypadkiem? Ja myślę, jak popatrzymy na Dzieje Apostolskie, kiedy tam czytamy historię apostoła Pawła, to jak oni wędrowali, to raz w jednym miejscu nawet 3 miesiące czekali, żeby się co? Żeby pogoda się ustabilizowała. W tamtych czasach to nie mieli ludzie jeszcze ani kompasów, ani map satelitarnych, gdzie jest niż, gdzie wyż. I czekali na sprzyjające warunki pogodowe, tam w basenie Morza Śródziemnego. Myślę, że tak lato przychodziło, kiedy, jak popatrzymy nieraz dzisiaj na mapę pogodową, to tam przez całe lato tam nigdy nie ma chmurki. To jest cały czas słońce, tu w naszych stronach północy. Także ci żeglarze byli pewni, że ich podróż będzie bezpieczna. Że te przepełnione słońcem niebo nie gwarantowało im spokojną podróż. A to nagle wypłynęli i dzieje się coś strasznego. Zaczynają zastanawiać się. Jest rzeczą niemożliwą, że coś takiego to nie jest dzieło przypadku. Zaczynają modlić się do swoich bogów. W końcu rzucają los, który w starożytności był takim wyznacznikiem. Wiemy, że Izrael też miał takie rzeczy, kiedy chciał się dowiedzieć, to Pan Bóg czasami dawał im odpowiedź, czy mają ruszyć, czy nie ruszyć na wojnę i tak dalej. I los pada na Jonasza. Znajdują go tam śpiącego, niezainteresowanego tym, co się dzieje, ale kiedy mu kapitan mówi, powiedz, kim ty jesteś, to proszę zwrócić uwagę, czym się zajmujesz, kim jesteś? Powiedz nam, dlaczego spotyka nas to nieszczęście? Czym się zajmujesz, skąd pochodzisz? Gdzie jest twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? A on odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga nieba, który stworzył morza i lądy. Wtedy ci marynarze zlękli się bardzo i wołali jeden przez drugiego, dlaczego ty to robisz? Trudne pytanie. Człowiek wyznaje wiarę w jedynego wielkiego Boga. Wie, że to jest Bóg, który stworzył niebo i lądy. I oto poganie go się dziwią i się zastanawiają, dlaczego on to czyni. Myślę, że często też jest i w życiu z nami, że chociaż wiemy, wierzymy, czcimy Boga, a jednak wiemy, że czasami dzieje się wokół nas taka burza, takie morze, które jest z naszej przyczyny. Bo gdy to morze stawało się coraz groźniejsze, to Jonasz nie miał wątpliwości, że przyczyną tego, co się dzieje, to kto jest? To on jest. Chociaż miał zły stosunek do pogan, dlatego między innymi uciekał, aby nie ogłosić tego poselstwa, to proszę zwrócić uwagę, że ci poganie okazali się ludźmi nadzwyczaj, no tak trzeba powiedzieć, nabożnymi. W tamtym czasie każdy, szczególnie marynarze, wyznawali różne bożki, różne bóstwa wyznawali. To później, jak apostoł Paweł, niedawno to wspominałem, przyszedł do Aten, to też znalazł, że przechadzał się między przez tymi Atenami. Widzę, że jesteście ludźmi nader, tak, pobożnymi. I nie wypowiadał im tego, bo tu chciałem, wprawdzie się w środku go to tak burzyło, pukał się, jak mówi nasze tłumaczenie. Ale podstawił, znalazł pomnik, że nieznajomemu Bogu. A więc na tyle ludzi w starożytności byli nabożni, że na wszelki wypadek potrafili wystawić jakiś pomnik nieznajomemu Bogu. I tutaj myślę, że wielka nauka jest dla tych, dla nas, z tych tutaj marynarzy, którzy wręcz tłumaczą Jonaszowi, że ty, będąc wyznawcą tak wielkiego Boga, jak ty przed Bogiem możesz to uciekać? Módl się, kapitan mu mówi. Módl się, wołaj do Boga, o was znać nas, co? Wysłucha, a będziemy uratowani. Ale Jonasz jest człowiekiem w miarę, trzeba powiedzieć, sprawiedliwym. On wie, że on jest przyczyną tego nieszczęścia, że tylko jego wyrzucenie z tego statku spowoduje to, co się później stało, że nastąpiła zupełna cisza. Ja myślę, żeśmy zastanawiali się niedawno, dlaczego kiedy Jonasz potem poszedł do Niniwy, to Niniwczycy od razu przyjęli jego kazanie. On tylko wyszedł, Pan Bóg mówi, miał 3 dni na obejście całego miasta, po wszystkich przedsionkach, może placach, gdzie ludzie po bramach się spotykali. I tylko wydawał to jedno świadectwo, że Niniwa będzie zniszczona. A wtedy król, mieszkańcy, przełożeni tego miasta chcieli wory pokutne, posypali głowę popiołem i pokutowali. I myśleli, i wierzyli, że owa snać Pan Bóg się zlituje nad nimi. Jest to dla mnie takie dość trudne zagadnienie, ale powiem szczerze, Piotrek mi tu podpowiedział, kiedy żeśmy tam na urlopie razem się nad tym zastanawiali. Jest to godne, myślę, przyjęcia. Bo chcę potem braciom przedstawić, że ten powrót Jonasza, którego ryba już wypluła, i kiedy on wtedy przychodzi do Niniwy, to jest niejako jak gdyby człowiek zmartwychwstały tam przychodzi. Przecież ci marynarze nie popłynęli do Tarsis, bo z czym tam mieli płynąć, jak wszystko wyrzucili? Oni byli na tyle szlachetni, że nawet też z Panem Bogiem próbowali się zmierzyć, bo robili wiosłami, aby do tego brzegu co? Dobić. Ale kiedy nie było szansy, to modlili się do Pana Boga. Modlili się do Pana Boga, Jemu cześć i chwałę oddali, bo zrozumieli, że z takim Bogiem nigdy nie mieli do czynienia. Bo to nie jakiś Bóg, Bożek, może tak nadprzyrodzono burzę i wicher wskrzesić. Dlatego myślę, że ci żeglarze wrócili tam z powrotem do Jopy, skąd wypłynęli, i opowiedzieli, że stało się to i to, że nadprzyrodzona burza, że wichury, czegoś takiego w życiu nie widzieli, a kiedy wrzucili do morza Jonasza, syna Amitaja, proroka izraelskiego, to w oka mgnieniu to morze się co? Uciszyło. Mimo że to nie XXI wiek, że nie ma internetu, ale czy wiadomości się rozchodziły, czy nie? Tak. My nie wiemy, Pismo Święte nam nie mówi, po jakim czasie on dotarł Jonasz tam do Niniwy. Ale począwszy od Niniwy przez cały Bliski Wschód, tutaj nad Morze Śródziemne, do Jopy, to wiódł szlak handlowy, przez który dzień i noc przesuwały się setki, a może i tysiące karawan, wielbłądów, gdzie z Dalekiego Wschodu niesiono jedwab, inne rzeczy, a w tamtą stronę złoto i czy też jakieś przyprawy korzenne i tak dalej. I takie coś lotem błyskawicy rozniosło się po całym Morzu Bliskim Wschodzie, że oto my, marynarze, byliśmy świadkami tak wielkiego cudu, że kiedy człowiek został złożony, zrzucony do morza, to te morze nagle ucichło. I kiedy po kilku latach, ja nie wiem, mnie Pismo Świętego nie mówi, ale w tej Niniwie zjawia się Jonasz, to on tam się zjawia jako człowiek prawie zmartwychwstały. I kiedy później porównamy sobie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, porównamy modlitwę Jonasza i to, co apostoł Piotr głosi Żydom, to on Żydom głosi Chrystusa Pana zmartwychwstałego. I kiedy w dzień zesłania Zielonych Świątek, sobie to za moment jeszcze odczytamy te słowa, mówi, że wy, żeście go ukrzyżowali, ale Bóg nie dopuścił do tego, aby jego ciało oglądało co? Skażenie. I wtedy na wieść o zmartwychwstałym Chrystusie, że Pan go uczynił królem chwały, to Żydzi wpadli w co? Wpadli w przerażenie. Oni zrozumieli, że tylko pokora. Mężowie, bracia, co mamy czynić? A pokutujcie się. Pokutujcie, odwróćcie się od grzechu. Ochrzcijcie się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Jest to, uczciwie mówię, to jest moja myśl. Nieraz mówię, że jak nie napisano, to może nie wolno tego stawiać. Ale tak mi po głowie to chodzi, że to by dość logiczna myśl tego była. Jakie my te nauki z tego całego proroctwa Jonasza możemy wyciągnąć? Często, chociaż nam się wydaje, że jesteśmy blisko Pana Boga, to jednak go co? Nie rozumiemy. Jednak go nie rozumiemy. Zdaje się nam, że powinno w życiu ułożyć się tak, tak, że powinno być tu tak i tak, a tymczasem wszystko nieraz dzieje się co? Na odwrót. I wtedy no się buntujemy. Zdaje się, że jak gdyby przeciwstawiamy się Panu Bogu. Myślę, że kiedy to się dzieje najczęściej? Tak jak Żydzi nie rozumieli Pana Boga, Chrystusa Pana, kiedy oddawali w swoim życiu dziesięcinę z kminku, ze wszystkiego, a nie pamiętali na przykazania, które Chrystus im przypomniał, że mówi, Pan Bóg bardziej chce czego? Miłosierdzia niż ofiary. Że te dziesięciny z kminku i z innych rzeczy, to powinniście czynić. Ale rzeczywiście zapomnieliście o czym? O miłosierdziu. I tutaj, gdy postawimy nieraz w życiu bardziej na sprawiedliwość, chociaż jest to przymiot Boży, moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, to jednak wtedy, ja myślę, zachowujemy się trochę jak ten Jonasz. Jeżeli postawimy na miłosierdzie, to wtedy będziemy bliżej Pana Boga, bo On jest Bogiem wielkim, miłosiernym i tylko od Niego zależy, komu On chce przebaczyć, a komu nie chce przebaczyć. My do dziś nie wiemy, co Panem Bogiem kieruje, co kierowało Panem Bogiem, że oszczędził Niniwę, ale znalazł u tych ludzi pokutę, znalazł rozdarcie serca i dał naukę Jonaszowi, że ty, chociaż jako mój prorok, który bardzo blisko zdawał tobie, że jesteś mnie, to jednak mnie nie rozumiesz. Ja nie tylko jestem Bogiem Żydów, ale ja Bogiem jestem wszelkiego stworzenia. I tak jak to powiedział kiedyś później apostoł Piotr, teraz rozumiem, że w każdym narodzie i w każdym języku, jeżeli znajdą się ci, którzy Pana Boga się boją, to Pan Bóg ich co znajdzie i będzie im błogosławił. Może nie dokładnie powtórzyłem ten werset, ale jest to mowa, kiedy Korneliusz nawrócił się. Kiedy popatrzymy na to wszystko, co głosił Chrystus Pan, to na przykład w kazaniu na górze, co podkreślał bardziej? Czy sprawiedliwość, czy sąd, czy podkreślał miłosierdzie? I Jonasz tego nie rozumiał. Jonasz nie rozumiał, jak Pan Bóg może temu grzesznemu miastu przebaczyć, tym paskudnym Asyryjczykom, którzy zbezcześcili świątynię, którzy zbezcześcili naród, którzy podeptali. A jednak Pan Bóg mówi słowami Pana Jezusa: błogosławieni miłosierni, bo oni co? Miłosierdzia dostąpią. W Ewangelii świętego Łukasza 6,36. Odczytamy te słowa. Podobne myśli Pan Jezus mówi: przecież bądźcie miłosierni, jako i Ojciec nasz jest miłosierny. I to jest takie jedno z ważniejszych przesłań całego tego proroctwa. I ono stawiał bardziej na sąd, na sprawiedliwość, a zapominał o miłosierdziu. A za moment Pan Bóg go nauczył, że co? Skorzystał z boskiej sprawiedliwości czy z boskiego miłosierdzia? Tak. Kiedy znalazł się we wnętrznościach ryby, to jak mówi ludzkie przysłowie, gdy trwoga, to do Boga. Zaczął się bardzo gorliwie modlić. I ta modlitwa parę minut na nią poświęcę, myślę, że jest bardzo interesująca, ale chcę podkreślić to, że miłosierdzia Pan Bóg od nas również chce. Żebyśmy sobie pamiętali ten werset, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni do znajomości prawdy przyszli. Że Bóg nie kocha się w śmierci grzesznika. Izraelici byli przekonani, że tylko oni są godni oddawania czci Bogu. Że tylko do nich należy ten obowiązek czczenia i wielbienia Boga. To tak czasami myślał i Eliasz, kiedy mówi: Panie Boże, zostałem ja sam, Izabela pomordowała wszystkich, a Pan Bóg mówi: ja mam jeszcze 7000 takich jak ty, którzy nie skłonili nogi przed Baalem. Myślę, że to są wielkie nauki i przesłanie również i z tego proroctwa. Z nami, boję się, często jest podobnie, że zrozumienie Ewangelii zawłaszczamy tylko dla siebie, gdy tymczasem często Pana Boga nie rozumiemy. Co On chce od nas, co chce od innych. Dlaczego nieraz pokornym i łaskawym okiem popatrzy na innych ludzi, których my byśmy w swoim sercu może ukamienowali, może byśmy sąd na nich wydali, a jednak patrzymy, że Pan Bóg im błogosławi. I się okazuje, że od tych innych ludzi, którzy są może daleko od Pana Boga, bo nam się zdaje, że my jesteśmy bardzo blisko, to tak jak i Jonasz, możemy się czegoś nauczyć, czy nie? Możemy się nauczyć. To ci kapitan i ci majtkowie pokazali mu w zasadzie, to się za moment będzie działo w Niniwie, kiedy tam trafi z przesłaniem, bo ci majtkowie i kapitan, widząc wielką chwałę i cuda Boga, oni już na tym statku co? Pokutowali i wielbili Boga. Zawstydzili tym Jonasza. Tak jak tutaj poganin upomina proroka. Ja myślę, ciekawą rzecz, jest to takie jakieś wyciągnięcie lekcji dla nas na przyszłość. Kiedy tutaj tydzień temu byliśmy na tej społeczności w Warszawie, tak jak wspominałem, bardzo sympatyczna i dużo braci było, to też tam takie świadectwo wydawał jeden z braci, którego znacie, który u nas służył w zborze, brat Andrzej Nowak z Poznania. Oni też podobne doświadczenia przechodzili, też ze zboru z Epifanii niejako zostali zmuszeni do odejścia i poszli tam i założyli nowy zbór. Ale są w tym zborze bardzo otwarci, nie są hermetyczni. On mówi, że ostatnio przychodzi do nich katolik z dzieckiem, ale szybko po tym zebranku jeszcze bierze to dziecko i biegnie do kościoła na Eucharystię. Że przychodzą tacy, którzy różnie rozumieją niż oni, ale oni są otwarci na studiowanie, badanie Pisma Świętego razem z nimi, a nawet na modlitwę z tymi ludźmi. Bo co obserwują? że po pewnym czasie ten człowiek coraz mniej zaczyna do tego kościoła chodzić. Że ci, co może rozumieli jakoś dziwnie, co nam się wydawało, to zaczynają się do nich przybliżać i ten spór zaczyna rosnąć, już jest może więcej niż nas tutaj w Białymstoku, a tylko były takie początki. Ja myślę, że to jest też przesłanie z tego proroctwa Jonasza dla nas. Teraz, dlaczego podobieństwo, mówię o tym proroctwie w historii Pana Jezusa? Ja myślę, że nie na darmo Pan Jezus wspomniał, że to, co się działo z Jonaszem, to było znakiem dla kogo? Tak jak było znakiem dla Żydów. Ja myślę, że to, co się stało z Jonaszem, to było znakiem i dla, to co już wspominałem, dla Niniwy, dla tych okolicznych narodów. Że ta wieść się poniosła, że w taki cudowny sposób, w tak dziwnych okolicznościach Pan Bóg tego człowieka uratował. Ale kiedy popatrzymy na takie punkty, może czas mi nie pozwoli wszystko czytać, ale bracia doskonale znają tę historię. Kiedy nasz Pan wyszedł z Ogrójca, to przyszli do Niego jak po jakiegoś złoczyńcę z kijami, pałami. Mówi, ilekroć między wami byłeś, nie wyciągaliście ręki na mnie, dzisiaj w nocy. I niejako został rzucony na te wzburzone morze izraelskie. Osądzony nocą. Zdawał sobie sprawę, że musi to wszystko co przejść. I może trudna jest zależność między Jonaszem a naszym Panem, ale stan jego serca, myślę, był podobny. Przecież wysiłek żeglarzy, tych pogańskich marynarzy, nie był podobny do wysiłku Piłata. Kiedy oni się modlili, Panie Boże, abyśmy nie byli winni krwi tego niewinnego człowieka. To przecież podobne prawie zdanie wypowiedziała żona Piłata, kiedy przyszła i mówiła, zrób wszystko, abyś go uratował, żebyśmy nie mieli z tym człowiekiem sprawiedliwym ręki nie przyłożyli do jego śmierci. Nie wiemy, jakby to się potoczyło, ale Piłat okazał się trochę tchórzem. Miał możliwości, ale po prostu tak musiało się stać. Pan Jezus mówi, tak jak Jonas był we wnętrznościach ryby 3 dni, 3 noce, tak potem Pismo Święte nam też o tym mówi. W Ewangelii Mateusza 16:4 to już cytowałem, co miało być dowodem dla narodu izraelskiego. Ale potem już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa apostoł Paweł w liście do Koryntian, w tym sławnym rozdziale 15, to nam mówi tak. Albo i naprzód podałem wam, co on też wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, a iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego. Chcę braciom teraz przedstawić modlitwę Jonasza. Kiedy tam wpadł w te wnętrzności morza, a Pan Bóg posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza, i Jonasz był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. To jest zgodne z tym, co w Nowym Testamencie nam apostoł i Pan Jezus powiedział. I z wnętrznościa ryby Jonasz modlił się tymi słowami do Pana Boga swego. W nieszczęściu wzywałem Pana, a On mi odpowiedział. Z łona krainy umarłych wołałem o pomoc i usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie w samo serce morza i wir mnie porwał. Wszystkie Twoje spienione fale przetoczyły się nade mną. A ja powiedziałem, jestem daleko wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę znowu zobaczyć Twoją świątynię? Zatapiają mnie wody, otacza mnie głębia, morska trawa oplata mi głowę. Stąpiłem aż do korzeni gór, a w głąb ziemi, a ona zamknęła się nade mną na zawsze. Lecz Ty żywego wydobędziesz mnie z grobu, Panie mój Boże. Wygasło me życie, wspomniałem na Pana, a moja modlitwa dotarła do Ciebie i do Twojej świątyni. Zbawienie jest w rękach Pana. Wtedy Pan rozkazał rybie, ona wypluła Jonasza na ląd. Kiedy czytam, proszę bratosza, tę modlitwę, to tak ją kojarzę, że ona jest bardzo bliska. Nie powiem, że podobnie, ale to, co się działo w sercu Jonasza, to się działo w sercu naszego Pana i w Jego umyśle. Bo przecież, tak jak już mówiłem, tak jak Jonasz został zrzucony w te wnętrzności morza rozhukanego, tak Chrystus Pan został wrzucony do tego miasta, osądzony nocą. A przecież, jak to niektórzy mówią, bibliści, że ten huk, który się niósł po ulicach, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Śmierć jego na nas i na dziadki. Czyż to nie było jak te zburzone morze? I dopiero śmierć naszego Pana te nastroje uspokoiła. Ale tak jak tam ci pogańscy marynarze nagle zrozumieli, uwielbili mi Pana, także przypominały mi się słowa setnika, gdy się wszystko wykonało, że prawdziwie on był czym? Synem Bożym. Z łona krainy umarłych wołałem o pomoc, a usłyszałeś mój głos. Kiedy otworzymy 22 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, wszystkie cztery Ewangelie opisują przerażający, no tak to trzeba powiedzieć, stan serca naszego Pana. Rozdarte to serce, który wie, co go czeka, który na koniec woła na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale kiedy w tej niedoli zwracał się do Pana, kiedy wziął ze sobą uczniów i prosił, abyście chociaż chwilę ze mną się modlili, żebyście czuwali, abyście nie weszli w pokuszenie. Nie było przy nim nikogo. Tak jak ten sam Jonasz w tej wnętrzościach ryby był, tak Pan w ogrójcu był sam. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł: módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakoby naciśnieni kamieniem, a klęknąwszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeżeli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, posilający go, ale będący w boju, gorliwiej się modlił, a był pod jego jako krople krwi ściekające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i znalazł się śpiący od smutku. I rzekł: cóż śpicie, wstańcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. A gdy on jeszcze mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z 12, szedł przed nimi przybliżył się do Jezusa, aby go pocałował. Judaszu, pocałowanie wydajesz Syna Człowieczego? No może po 2000 lat to prosto tak przeczytać te słowa, ale kiedy nie wnikniemy, co Pan Jezus przeżywał. Ale tak jak tu Jonasz mówi, to trzeba mu oddać sprawiedliwość, że był człowiekiem jednak wielkiej wiary. Widać może, że to, że nie od razu zginął w tych wnętrznościach morza, ale Pan Bóg go zachował przy życiu, to on olbrzymią wiarę zachowywał i mówił, że: lecz Ty żywego wydobędziesz mnie z grobu, Panie mój Boże, gdy gasło życie, wspomniałem na Pana. Przecież nie prorocze słowa mówiące o zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa, które Piotr niejako potem powtórzył, że jest niemożebne, aby ciało jego zostało w grobie, czy dusza kilkackie oddaje te wspomnienia. A te wszystkie słowa, że jestem daleko wygnany przed Twoich oczu. Pan Jezus przecież nie uciekał od Pana, to jest inna rzecz. Ale jak czytamy słowa z listu do Filipensów, że takiego było sobie mniemania, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieżca równym być Bogu, ale się poniżył, aż do śmierci krzyżowej, stał się człowiekiem. Ja myślę, że dla naszego Pana same oddalenie od kiedy przyszedł tutaj na ziemię, to było olbrzymie przeżycie. Dlaczego on, kiedy jeszcze przed swoją śmiercią, to tylko się modlił w tej modlitwie, że: Panie Boże, ja Cię tylko proszę, abyś mnie przywrócił do tej samej chwały, którą miałem przedtem. I widać, z tych wersetów można to wywnioskować, że kiedy tam tak żarliwie się modlił i Pan Bóg anioła posłał, który go pocieszył, to jego stan ducha był pełen takiej wiary. Był pełen wiary i szedł z tą wiarą na krzyż, że nie pozostawisz duszy mojej w grobie. Ale tak jak Jonas po trzech dniach został wyrzucony, tak Chrystus dnia trzeciego zmartwychwstał. Ta olbrzymia żałość, kiedy zdawał sobie sprawę, że Bóg Ojciec musi go opuścić, aby poniósł śmierć, to prowadziło do tego, jak to niektórzy lekarze mówią, że nie trzeba było mu goleni łamać, bo z tego przeżycia, z tego wrażenia serce mu pękło. Dlaczego o tym mówię? Może dlatego, że często nie doceniamy aktu i heroizmu. Nam może łatwo prosto przeczytać to, ale dopiero jak trochę nas bieda dopadnie, trochę coś tam się nie układa, to dopiero potrafimy się wczuć w słabości czy może innych. To, że zostało, mówi Jonasz, a trawy morskie oplatły moją, co? Głowę. I stąpiłem aż do korzeni ziemi. Te korzenie gór to nic innego jak grób. Ten grób, którym, jak innym prorocom mówi, bogatego został mu dany. Ale czy w życiu Pana Jezusa i tam przed Jego ukrzyżowaniem to coś mu głowę oplotło? Może to nie trawy morskie, gorsze niż trawy morskie. Jeśmy byli w tym Izraelu, żeśmy to widzieli. Takie kolce. Jak igła twarde, to wszystko zostało naszemu Panu na głowę założone. To wszystko musiał przeżywać po to, żebyśmy my byli ludźmi szczęśliwymi kiedyś. To Żydom zdawało się, jak mówi prorok Izajasz, żebyśmy mniemali, że on jest ubity jako złoczyńca, jako przestępca, ale on został ubity, bo wszystkie grzechy nasze wziął na siebie. I dlatego być może tego Jonasza tak bardzo nam przypominał, z tymi naszymi nieprawościami włożonymi na niego, które musiał zanieść na krzyż. Chcę jeszcze, bracie, może odczytać to z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, o czym już dzisiaj wspominałem, kiedy Pan Jezus, Piotr stanął i przemówił do narodu izraelskiego. I co się okazuje, już pierwszego dnia, kiedy był zwiastowany Jezus Chrystus zmartwychwstały, ten pozafiguralny Jonasz, który nie został w głębinach morza. Niech wam wszystkim wiadomo będzie, wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg zbudził od umarłych, przez tego stoi ten przed wami zdrowym. Ale chcę tutaj szczególnie drugi rozdział. Mężowie izraelscy, 22 werset. Słuchajcie słów tych Jezusa, onego nazareńskiego, męża od Boga wsławionego u was mocami, cudami i znamionami, który czynił Bóg przedeń w pośrodku was, jako i wy sami wiecie. Tego za ułożoną radę i przejrzeniem Bożym wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy zabiliście, którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany. Albowiem o nim mówi Dawid, upatrywałem zawsze Pana przed obliczem moim, bo mi jest po prawicy, abym nie był wzruszony. Przetoż rozweseliło się serce moje, rozradował się język mój, na to i ciało moje odpocznie w nadziei. I dalej. Niechże tedy wie zapewne wszystek dom izraelski, że go Bóg i Panem i Chrystusem uczynił, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. A to słysząc, przerażeni są w sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów, cóż mamy czynić, mężowie bracia? Wtedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. albowiem wam ta obietnica należy, dziadkom waszym i wszystkim, którzy daleko są, które bykolwiek powołał Pan Bóg wasz. Patrząc na te słowa i widzimy, jak Stary Testament z Nowym pięknie się harmonizuje. Że to wszystko to w Starym Testamencie, może bracia jeszcze będą służyli, ale całe mnóstwo psalmów, które w każdym szczególe, w każdej jocie mówiły, co się z naszym Panem miało stać, to ani kreska, ani jota z tego nie przepinęła, ażby się to wszystko wypełniło. To o tych rzeczach wspominał zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus. Może o tym Jonaszu też wspominał, kiedy szedł do Emaus, a z nim uczniowie, kiedy otwierał im oczy i pokazywał na wszystkie proroctwa. I teraz widzimy, że Żydzi tutaj pierwszego w dzień zesłania Ducha Świętego praktycznie zareagowali tak samo jak co? Jak zareagowała Niniwa, kiedy przyszedł do nich ten w przenośni zmartwychwstały Jonasz. A Pan ponownie przemówił do Jonasza: wstać, idź bo to do potężnego miasta Niniwy i głoś tam, co ci powiedziałem. Jonasz więc wstał i poszedł do Niniwy, jak kazał Pan. A Niniwa była ogromnym miastem. Potrzeba było 3 dni, aby ją obejść. Zaczął więc Jonasz iść przez miasto. Przez 1 dzień i wołał: jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. I co się wtedy stało? I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu i ogłosili post. Wszyscy od największego do najmniejszego nałożyli wory pokutne. Bo gdy król Niniwy dowiedział się o tym, powstał z tronu, zdjął odznaki swojej godności, włożył wór pokutny i usiadł na popiele. Kazał też obwieścić w Niniwie: król i dostojnicy Niniwy postanawiają, ludzie, bydło, owce i wszystkie zwierzęta domowe, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i nie piją wody. Ludzie, a także bydło, niech nałoży pokutne wory i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy porzuci swoje złe postępowanie i zaniecha przemocy, która plami jego ręce. Kto wie, może Bóg zlituje się i cofnie swój srogi gniew i nie zginiemy. I Bóg to wszystko co? Zobaczył. Bóg zobaczył wszystko, co uczynili, jak porzucili swoje złe postępowanie. Zlitował się więc Bóg nad nimi i nie zesłał na nich nieszczęścia, które im co? Zapowiedział. Ale w tym momencie już trudno powiedzieć, że Jonasz przedstawia nam naszego Pana tutaj. Nasz Pan to się radował, kiedy grzechy były odpuszczone. Pan nas się radował, kiedy odpuścił grzechy grzesznicy. Radował się, kiedy mówił, że chromy od urodzenia chwycił za krzesło i poszedł, bo są odpuszczone grzechy jego. Kiedy do ślepego przyszedł i mówił: cóż chcę? Cóż chcesz, abym ci uczynił? To co? Chcę, Panie, abym co? Abym widział. Drugi: chcę, Panie, abym chodził. Często Pan nas też pyta: cóż chcesz, abym ci uczynił? Jak uszczerze nie odpowiemy, co chcemy, to Pan nam nie pomoże. Dopiero tak jak w Niniwie, wory pokutne, rozdarcie serca, wtedy Pan uczyni miłosierdzie, bo jest Bogiem wielkim i sprawiedliwym. Ale to wszystko się nie podobało komu? Nie podobało się Jonaszowi. Ale Jonasz bardzo się rozgniewał i zaczął się modlić do Pana. Czy ja, o Panie, nie mówiłem tego, będąc jeszcze w Twojej ziemi? Dlatego też wcześniej starałem się uciec do Tarszysz, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu, bogatym w miłosierdzie i litującym się nad niedolą. Zabierz, Panie, ode mnie moją duszę, bo lepsza jest dla mnie śmierć niż życie. Ale Pan tylko go spytał, nawet się nie gniewał na niego, tylko kazał mu się zastanowić i spytał: Jonaszu, czy twój gniew jest słuszny? Ale Jonasz nie odpowiedział czy gniew jest słuszny. Jonasz wyszedł poza miasto i miał nadzieję, że co? Że jednak Pan Bóg zniszczy Niniwę. Usiadł sobie na jakimś górku i oglądał jeden dzień, drugi. Nie wiem, może i 40 dni czekał. Ale się nie spełniło. Dlatego Pan Bóg go doświadczył. Kiedy tak od tego oczekiwania, tego wielkiego ucisku, który miał się wypełnić nad Niniwą, żar go zaczął piec i było mu gorąco, to Pan Bóg mu dał kawałek roślinki, która mu cień dawała i która wielce Jonasza rozradowała. Ale na drugą noc robaczek podgryzł to i uschł. I znowu Jonasz był niezadowolony. A Pan Bóg go znowu pyta: Jonaszu, jesteś zły z powodu tej jednej roślinki. A przecież ja jestem Bogiem czy tylko roślin, czy żywiołów, czy morza. Ja też przede wszystkim jestem Panem, Bogiem i Ojcem tych ludzi. Nawet tych grzesznych ludzi, którzy żyją w Niniwie. A o których Pan mówi, że nie potrafią nieraz wiedzieć, co jest prawica, co jest lewica. Że nie mieli prawa danego, tak jak Żydzi. Było na ich sumieniach na pewno napisane, jak tłumaczy apostoł Pan. Ale grzech często powoduje to, że nie potrafimy rozróżnić, czy dobrze, czy źle czynimy. I tobie żal roślinki, a mi ma być nie żal tych 120 tysięcy ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Jaka nauka, proszę braterstwa, z tej części tego rozdziału? Czasami zapominamy to, co jest najistotniejsze, że Bóg jest miłosierny. Że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że bez względu, jak ciężko grzeszymy, jak człowiek nisko już upadnie, to jest czas na pokutę, czy nie? Jest czas na pokutę. Pan nas pyta nieraz, co chcecie, abym wam uczynił? Jeżeli Panu szczerze powiemy, co chcemy, nie będziemy od Pana Boga uciekali, to tak jak ci Niniwczycy, że obdziejemy się w te wory pokutne. A te wory pokutne to nie było coś takiego z jedwabiu. To było sierści, wielbłądzi, szorstkie, w piaszczystym, tym jeszcze popiołem posypane i z 40 stopni ciepła tam na tym Bliskim Wschodzie. To była pokuta. Ale myślę, że tu bardziej chodzi o pokutę tu wnętrzności naszego ducha. Często łapiemy się na tym, tutaj chcę powiedzieć jako badacze Pisma Świętego, że tak nieraz całe lata patrzę, śledzę nasz ruch od tych stu kilkudziesięciu lat. Pan Bolek nawet ciekawy tu takie wyciągnął wnioski. Tak jak badacze Pisma Świętego oczekiwali na zniszczenie tej pozafiguralnej Niniwy w 14 roku i 40 lat nie by miało się stać. I się nie stało. To znaczy, że nie zawsze Pana Boga rozumiemy. Że nieraz nam się zdaje, że wiemy, co Pan Bóg od nas chce. Że znamy Jego wolę. A jednak apostoł Piotr daje taki wspaniały werset, kiedy mówi w nawiązaniu do przyjścia Pańskiego, 2 Piotra, 3 rozdział, nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa czego? Cierpliwości. Bo Pan Bóg chce, to co już cytowałem, żeby nie wszyscy zginęli. Pan Bóg chce, żeby wszyscy pokutowali. Gdyby się zdarzyło coś takiego, no, nazwę to cudownego, i dzisiaj ludzie, tak jak w tej Niniwie, rozerwali swoje serce, to czy by się musieli aż na ten wielki ucisk czekać? Myślę, że nie. I dlatego czasami tak mi się wydaje, że mamy złe spojrzenie, czy może nie złe spojrzenie, ale nie zachowujemy odpowiednich proporcji, że jak ze sobą dyskutujemy, to tylko na straszne rzeczy już, na Armagedon czekamy, na wielki ucisk, gdy tymczasem Pismo Święte zaleca nam co? Więcej miłosierdzia, dobrotliwości. O Jerozolimie mówię, módlcie się o pokój dla Jeruzalemu. My wiemy, że będzie Gog i Najos, tego, tak proroctwa mówią. Ale skoro się nie wypełniło proroctwo Jonasza, bo pokutowali, to tylko niezbadane są drogi pańskie, co Pan Bóg uczyni, jak uczyni. Drugi Piotra, nie omieszkiwać Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkanie, ale używać cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. Przecież najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy, bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. A nie skwapliwość Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jako wami miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości pisał. Co to znaczy, że nie skwapliwość Pana miejcie za zbawienie wasze? Bo wciąż jest czas, abyśmy ze swoich upadków i grzechów pokutowali. Często też bracia, jak na siebie indywidualnie popatrzę, to czasami łapię się na tym, z kim się nie zgadzam na przykład. Tak jak Jonasz wtedy się robi taki i siadam, tylko czekam. Nie wiem, czy się kiedyś, że się na tym złapałem, ale się złapałem kilka razy. Czy to na mego brata, czy na moich bliskich sąsiadów jakaś kara, jak na Niniwę, co? Nie przyjdzie. Bo według mnie oni źle postąpili. Według mnie nie tak postępowali. Nie według woli Bożej. Ale czy do nas sąd należy? Czy możemy coś takiego do głowy dopuszczać? Nigdy? Nigdy w życiu. I dlatego Pan nas pyta, czy to dobrze, Jonaszu, tak się co? Gniewać. Dlatego szczególnie w tej porze wielkanocnej się nie gniewajmy, wybaczajmy bracia sobie wzajemnie. Bo tylko lichym pyłem jesteśmy. Jak mówi w liście do Efezów, niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. A w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 16 do 18 zostawia nam apostoł Paweł też takie wspaniałe wersety. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Jonasz był takim, który wysoko o sobie rozumiał. Ale Pan mu pokazał, że trzeba się nakłaniać do niskich. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Żadnemu złem za zło nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. A jeżeli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie tylko z braćmi, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami i najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albo napisano mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Ale to On zdecyduje, czy ma oddać, czy nie. To nie od nas zależy. Może byśmy czasami chcieli, żeby już ten wielki ucisk przyszedł, żeby to wszystko się stało. Ale to Pan Bóg, On sam o tym zadecyduje. Na koniec, drogie braterstwo, jeszcze jeden plus płynący z postaci Jonasza. Śpiewamy, jaka siła jest w modlitwie. Porównałem modlitwę Jonasza do modlitwy naszego Pana. Była w nim rzeczywiście wielka siła, wielkie utrapienie. Ten bój, jaki toczył, w zasadzie nad sam ze sobą, ze swoim ja. Czy to w ogóle warto to wszystko przechodzić i ponosić? Ale Jonasz kiedy zaczął się modlić? Już trochę było za późno. Jeżeli zauważymy, że zaczynamy od Pana Boga uciekać, że z Panem Bogiem się z czymś, coś nam nie pasuje, co chce z nami czynić. Tak jak to odczuwał Jonasz. To jednak wtedy on się co? Nie modlił. A wtedy jest czas na modlitwę. Też tak wspaniało, wielko. On będąc w głębokościach tej ryby, kiedy się modlił, to mówi, ja głęboko wierzę, że mi z tego grobu, z tej ryby, co? Wypuścisz. I to jest też wspaniała nauka dla nas. Tak jak mówi Pan Jezus, żebyśmy z tego korzystali. Mówi w Ewangelii Marka 11:24. O, już kończę. Przecież powiadam wam, to cokolwiek byście modląc się prosili, wierzcie, a weźmiecie, a stanie się wam. A gdy stoicie modląc się, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze. Bo jeżeli wy nie odpuścicie i Ojciec was, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych. Wspaniałe przesłanie. Coś, czego Jonasz nie potrafił zrobić. Owszem, miał głęboką wiarę. Zdawało się, że jest blisko Pana Boga. Wspaniale się modlił. Ale jakże ciężko było mu co? Odpuścić te wszystkie winy i grzechy, które Izraelitom, Niniwczycy, Asyria zrobiła. Mimo, że Pan Bóg pokazał swoją moc i swoje wielkie miłosierdzie, to pod tym względem w duchu modlitwy bądźmy Jonaszem, ale nie bądźmy Jonaszem, aby nie przebaczyć naszym braciom, bo jeżeli sobie wzajemnie nie przebaczymy, to wtedy Pan Bóg nie przebaczy nam, tak jak przebaczył Niniwie. I korzystajmy z tego, że póki ten świat istnieje, póki on się toczy, to zawsze możemy się do pokuty, do Pana Boga udać, a On na pewno, tak jak Jonasza, wysłucha, jeżeli szczerości serca będziemy do Niego wzywali, a nasze serca tym pokutnym worem posypiemy. Amen. A, ty, ja.